Gościem Poranka Wnet jest pan Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jaki jest budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki?
No, suma summarum to jest budżet na poziomie około 1 100 000 000.
I na co?
Będzie największy w historii budżet mamy, jeśli chodzi w ogóle o sport i turystykę w Polsce. Sport głównie tutaj. W stosunku do roku ubiegłego mamy około 141 milionów złotych więcej niż w roku 2017 i to są środki, które będą przeznaczone na sport dzieci, młodzieży, na upowszechnianie tego sportu. Zresztą to jest też konsekwencja tego, o czym ja mówię od 2 lat właściwie, odkąd jestem ministrem, czyli zupełnie zmieniliśmy jakby akcenty w finansowaniu sportu, wracając do fundamentów, bo no nie możemy mówić o budowaniu jakiegokolwiek potencjału w sporcie wyczynowym czy sukcesu w sporcie wyczynowym bez dbania o zaplecze, bez jakby zrobienia kilku kroków do tyłu i wreszcie zadbania o szkolenie właśnie w tych kategoriach młodzieżowych.
A czy są jakieś dyscypliny, które są szczególnie preferowane?
Ja to też po Igrzyskach Olimpijskich w Rio mówiłem, że tutaj musimy kilka jakby dziedzin rozgraniczyć. Jeśli chodzi o sport wyczynowy, to tak, tutaj chcemy szczególnie wspierać te dyscypliny sportu, które są, to tak określamy kolokwialnie, trochę medalodajne, tak? Czyli takie dyscypliny jak kajakarstwo, wioślarstwo, kolarstwo, lekkoatletyka, zapasy czy żeglarstwo, jak się przeanalizuje ostatnich kilka igrzysk olimpijskich, tych letnich, no to są te dyscypliny, które nam przynosiły największą ilość medali. I myślę, że to samo, ten sam kierunek, ten sam będzie, powinien obowiązywać i powinien zostać obrany w ramach sportów zimowych. To jest taka refleksja też płynąca po igrzyskach olimpijskich. Z tym, że akcent finansowy, duży akcent finansowy musi zostać położony na szkolenie dzieci i młodzieży.
Był pan na otwarciu igrzysk, za chwilę się te igrzyska w Korei kończą. Jakie jest podsumowanie?
To zależy też o czym dokładnie mówimy, bo jeśli chodzi o same igrzyska olimpijskie, o organizację tych igrzysk, to myślę, że te Koreańczycy akurat stanęli na wysokości zadania. Wiadomo, że no na wszystkie kwestie nie mają wpływu, jak choćby warunki atmosferyczne, natomiast pod kątem organizacyjnym to były dobre igrzyska. Dbali zarówno jako trenerów, zawodników, także o kibiców, byli bardzo dobrze przygotowani. Mnie z ceremonii Igrzysk Olimpijskich tak najbardziej zapadło w pamięć to symboliczne wspólne wyjście obu Korei i to zapalenie też znicza, co pokazuje, że chyba sport w tym wymiarze globalnym to jest taka jedyna dziedzina życia, która jest jeszcze w stanie nas w jakimś tam kontekście połączyć i nawet tak zwaśnione narody, biorąc pod uwagę niezwykle skomplikowaną sytuację geopolityczną między obu Koreami, są w stanie choćby na ten krótki czas się połączyć, zjednoczyć, trwać w pokoju i to był piękny taki symbol. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, jakby realnie oceniając tą sytuację na Półwyspie Koreańskim, że tam nie, po igrzyskach nie nastąpi jakaś wielka zmiana relacji pomiędzy oboma narodami. Natomiast też warto docenić takie gesty, że jednak ta idea olimpijska została zachowana, idea bezpieczeństwa, pokoju i zdrowej, pięknej rywalizacji. To jeśli chodzi o same igrzyska i ceremonie, zapamiętam, oprócz jakby wspaniałego też eventu, którym było ceremonia otwarcia, bo to jednak było piękne widowisko. A kontekst sportowy, no to jest kontekst, można powiedzieć, realny, tak? No te dwa medale, które do dzisiaj mamy, no nie zapominajmy, że jeszcze przed nami choćby start Justyny Kowalczyk, więc jakby nie podsumowujmy w 100%, no natomiast no te dwa medale to jest taki realny obraz stanu polskich sportów zimowych.
A co się z tymi sportami zimowymi właściwie od lat dzieje, ale teraz wygląda na to, że one są jednak w kryzysie?
No to by, że brakowało takiego systemowego spojrzenia właśnie na niektóre sporty. No proszę zobaczyć, dzisiaj nie mamy następczyń Justyny Kowalczyk, czy choćby Tomasza Sikory w biatlonie. Finansowano na bieżąco gwiazdę, zapominano właśnie o zapleczu, o szkoleniu dzieci, młodzieży, też o takich dynamicznych inwestycjach w infrastrukturę. Proszę spojrzeć, ile lat trzeba było czekać na choćby arenę lodową pierwszą dla panczanistów. To błyskawiczna inwestycja 14-miesięczna i mamy w Tomaszowie Mazowieckim piękny tor, piękną arenę dla tej dyscypliny sportu. Więc raz, że brakowało szkolenia dzieci, młodzieży, odpowiedniego finansowania też tego szkolenia, a dwa, takiej długofalowej właśnie strategii w tym kontekście. I efekt jest jaki jest. Natomiast też na sport trochę z innej perspektywy trzeba spojrzeć, no bo proszę zobaczyć, jakbyśmy ten pierwszy nieszczęsny konkurs mieli te dwa medale naszych skoczków, które właściwie były na wyciągnięcie ręki. Wczoraj fantastyczny wyścig i walka naszych biatlonistek, gdzie no, do ostatniej zmiany praktycznie Polki prowadziły. Monika Chojnicz, która w biegu indywidualnym no, gdyby strzeliła dobrze i troszeczkę szybciej pobiegła, to mogłaby się zakręcić koło brązowego medalu, to dzisiaj byśmy mówili o 6 medalach dla Polski, tak? Podobnie jak Sochi i Vancouver. A to i tak nie zmienia stanu rzeczy, bo eksperci są zgodni w tym, że i Sochi i Vancouver było trochę ponad stan, też jakby przewyższyły nasze możliwości i to był naprawdę fenomenalny wynik, jeśli chodzi o liczbę medali. Tak tutaj te dwa medale, które mamy, to jest właśnie taki realny obraz tego i trzeba stanąć w prawdzie, zobaczyć jak jest i zastanowić się, w jakim kierunku podążać dalej.
Ale czy jest jakiś pomysł, ile zależy w Polsce od ministra sportu, a ile od jakichś innych czynników?
Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie szkoleniowe, strategiczne, no tutaj to jest rola głównie polskich związków sportowych, no bo to przecież nie minister sportu wskazuje, kto ma być trenerem w biatlonie czy w skokach narciarskich. My jako resort mamy zapewnić warunki finansowe. Też decyzje kadrowe nie możemy ingerować, natomiast mamy prawo i to będziemy robić i to robimy. Wymagać od związków sportowych właśnie strategii szkoleniowych, przygotowywania programu powszechniania sportu. Mówiłem wcześniej o tym budżecie, który jest szansą dla wielu związków sportowych na to, żeby właśnie zacząć pracę z najmłodszymi i żeby budować tą strategię w kontekście najbliższych lat, tak żebyśmy za 4 lata znowu nie mówili o tych samych nazwiskach, o tych samych szansach medalowych, tylko żeby trochę tych więcej potencjalnych perełek się pojawiło, jeśli chodzi o sporty zimowe. No i druga kwestia, która jest bardzo ważna, no to jest inwestycja w infrastrukturę. My w tym roku mamy 516 milionów, czyli ponad pół miliarda na dofinansowanie infrastruktury sportowej w Polsce. To są środki też rekordowe.
I co wybudujemy za to?
I to jest też tak, że my, tylko że resort jakby nie jest inwestorem, tak? Tutaj budują, powiedzmy sobie, samorządy, my dofinansowujemy. Więc w planach na pewno jest modernizacja małej i średniej Krokwi. Chcemy zabrać się za trasy biegowe w Zakopanem. Jest kwestia modernizacji trasy biegowej na Kubalonce, w Wiśle Kubalonce. Małe skocznie w Chochołowie i można by tych inwestycji potencjalnych jeszcze wymieniać. Jest w Jakuszycach plan budowy też dużego, drugiego takiego obiektu ukierunkowanego na biatlon, bo przypomnę, że mamy już nową arenę w Dusznikach Zdroju, która została niedawno otwarta. Jest arena lodowa w Tomaszowie Mazowieckim. Zmodernizowana kompleksowo Wielka Krokiew, tory lodowe w Wiśle Malince, dzięki którym właściwie mamy inaugurację Pucharu Świata w skokach w Polsce. Więc inwestycji było sporo w ostatnim czasie, natomiast też są duże możliwości. I to też mówię, że duży ruch tutaj po stronie samorządów, bo środki finansowe na dofinansowanie infrastruktury są.
To na marginesie naszej rozmowy o olimpiadzie. Czy interesował się pan kiedyś losami stadionu Skry w Warszawie?
No, oczywiście, no to jest stadion, który jest sam w sobie legendą i jakby przykładem też nieudolności władz miasta stołecznego, jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę sportową. Ja to też wielokrotnie mówiłem, że dzisiejsze władze, które zarządzają Warszawą, to są najbardziej antysportowe władze chyba w historii tego miasta, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat kompletnie nie było jakichkolwiek inwestycji w infrastrukturę sportową. Pan redaktor wspomniał o Skrze, które jest symbolem tego tak naprawdę, tej nieudolności i braku chęci inwestowania w ten obiekt, no ale choćby warszawskie Stegny też można by wybudować arenę lodową. Warszawa ma kilkukrotnie większy budżet jako miasto na inwestycje niż my jako resort na inwestycje sportowe w całej Polsce, więc spokojnie mogłaby sobie poradzić jako miasto z taką inwestycją jak Skra, czy z Stegnami, czy z innymi obiektami sportowymi, ale to się nie dzieje, bo nie ma takiej woli.
Jak oglądał pan Igrzyska Olimpijskie, bo oglądał pan Igrzyska Olimpijskie.
Naturalnie.
Poza skokami, które pasjonują wszystkich Polaków, bo tam są medale, jaka dyscyplina zimowego sportu najbardziej do pana przemawia?
Ja jestem pod wrażeniem short tracku. To jest taka dyscyplina, konkurencja niezwykle widowiskowa i też mamy tam kilku młodych zawodniczek i zawodników utalentowanych, jak choćby młoda Natalia Maliszewska, która no niestety jakby odpadła w ćwierćfinale, ale to jest dziewczyna, która stawała na podium Pucharu Świata, więc myślę, że w kontekście igrzysk w Pekinie to będzie zawodniczka, która będzie miała szansę medalową, ma 21 lat, także jeszcze wiele, wiele lat ścigania przed sobą, ale to jest bardzo widowiskowa konkurencja i która nie wymaga aż tak wielkich nakładów infrastrukturalnych ze względu na przeciwieństwie choćby do łyżwiarstwa szybkiego i więc myślę, że tutaj warto też w nią inwestować i jakby tutaj szczególnie.
Czyli następne Igrzyska Olimpijskie zimowe są w Pekinie?
Tak, w Pekinie.
Tam są góry?
oni sobie z tym poradzą spokojnie. Te nakłady finansowe, które zamierzają w promieniu, że tak powiem, i w otoczeniu Pekinu i włożyć w infrastrukturę sportową, sprawiają te miliardy dolarów, sprawiają, że oni, myślę, że będą bardzo dobrze przygotowani.
Czy warto było wysłać największą w historii ekipę olimpijską do Korei?
Ja powiem tak, bo tu też warto tym powiedzieć, że wyjazd naszych olimpijczyków na Igrzyska Olimpijskie nie jest finansowany z budżetu państwa. To nie są środki budżetowe, to są środki sponsorskie. Resort finansuje przygotowania, to nie tylko tych olimpijczyków, ale wszystkich kadr we wszystkich tych dyscyplinach sportu olimpijskich, że zimowych. Natomiast jeśli chodzi o sam wyjazd, no to są środki Komitetu Olimpijskiego. I znaczy, to też jest odwieczna dyskusja, bo to co Igrzyska Olimpijskie, czy zimowe, letnie, to my rozmawiamy o tym, czy nie mamy za dużą reprezentację, czy za małą. I teraz jest takie pytanie, czy bo warto też wziąć pod uwagę, że wszyscy ci zawodnicy nie wypełnili kryteria międzynarodowe, minima. To nie jest tak, że ktoś tam pojechał za piękne oczy na te Igrzyska Olimpijskie, tylko wypełnili te normy. I pytanie, czy wydźwignąć te minima powyżej norm międzynarodowych, wyśrubować je w taki sposób, tylko że wtedy wyślemy kilkuosobową reprezentację i nie będziemy sobie mogli pozwolić na te potencjalne, powiedzmy sobie, niespodzianki, czy na lekcje, czy budowę doświadczenia dla tych młodych osób, jak choćby wspomniana wcześniej Natalia Maliszewska, czy inne młode zawodniczki, jak choćby 17-letnia Karolina Bosiek w łyżwiarstwie szybkim, która jest dziewczyną z wielkim potencjałem. Jestem przekonany, że to będzie zawodniczka w najbliższych latach, która będzie walczyć o medale w konkurencjach indywidualnych, jak dalej będzie dobrze prowadzona, więc pytanie właściwie do dyskusji, natomiast ja uważam, że też trzeba młodym zawodnikom dawać szansę, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, sam wyjazd na Igrzyska Olimpijskie nie obciąża budżetu państwa.
Pan minister wielu sportowców poznał przez ostatnie 2 lata. Już jest pan zaprzyjaźniony z nimi.
No tak, ja staram się tak podchodzić bardzo indywidualnie też do nich, nie tworzyć jakichkolwiek barier, bo sam byłem zawodnikiem i trochę inaczej spoglądam też na Igrzyska Olimpijskie, też trochę inaczej spoglądam na ich starty, też na te porażki, bo sam takich też porażek takowych doświadczyłem jako zawodniki z różnych przyczyn naturalnie, natomiast potrafię zrozumieć też ten moment porażki i trochę spoglądam właśnie z takim, z troską, z dystansem wobec nich. Natomiast to nie zmienia faktu, że my jako kibice mamy prawo oczekiwać od sportowca walki i zdobywania medali, no bo to jest esencja sportu. Mamy prawo też być czasami rozczarowani, jeśli ten sportowiec nie stanie na wysokości zadania, ale sportowiec musi się mierzyć z tą presją. Natomiast no, ja spoglądam trochę inaczej, jako były zawodnik też na te starty.
Rozczarowanie w sportach zimowych można przeżyć, natomiast rozczarowania w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej to już będzie trudniejsze.
No biorąc pod uwagę to, jaką popularnością w Polsce cieszy się futbol, piłka nożna, no to będzie na pewno presja ogromna. Natomiast ta drużyna to są już zawodnicy, którzy naprawdę są odporni psychicznie na tego rodzaju presję, bo to są zawodnicy, którzy w większości drużyn europejskich stanowią o trzonie jakby tychże drużyn, więc to nie jest tak, jak to mieliśmy ileś lat temu, że mówiono brzydko, że grzeją ławę w większości, tylko to są gwiazdy, więc oni jakby z tą presją sobie muszą poradzić, nie ma innej możliwości. Natomiast to jest drużyna, która jest w stanie wygrać z każdym. Więc też przegrać oczywiście. No, mundial rządzi się swoimi prawami, ale oczekiwania będą na pewno spore.
A nadzieje na jakie miejsce pan minister ma?
Znaczy ja bym chciał oczywiście, jak każdy kibic, żebyśmy powalczyli o mówiąc kolokwialnie, o podium, o zwycięstwo. Tylko no też trzeba trochę studzić nastroje, bo mundial, na mundialu już nie ma słabych drużyn.
To ale tak... dlaczego studzić nastroje?
Znaczy studzić nastroje może tak, może, bo pan redaktor może słusznie tak by zakontrował. Mamy prawo oczekiwać, tak? To jest dobra drużyna, kibicujemy, trzymamy kciuki, wierzymy, że będą walczyć o zwycięstwo.
Czy pan jest tym szczęściarzem? Będzie pan na jakimś meczu w czasie Mistrzostw Świata?
To zobaczymy jeszcze.
A naszych skoczków udało się zobaczyć po powrocie do kraju?
Tak, wczoraj miałem tę przyjemność witać ich na naszym lotnisku i dziękować i gratulować i też chwilę też porozmawiać z nimi.
I co powiedział Kamil?
Kamil podziękował przede wszystkim, no bo ja mu powiedziałem, że jesteś dla nas mistrzem i to, co zrobiłeś, to jest naprawdę coś absolutnie fantastycznego i spektakularnego i że bardzo mu za to dziękuję, bo dostarczył nam naprawdę ogromnej ilości emocji z akcentem na emocje i wzruszeń i to jest piękne.
W sporcie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo. Witold Bańka, minister sportu i turystyki, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:32. Za chwilę rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem.